Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Simona Winchestera, Profesor i Szaleniec, to literatura faktu łącząca biografię, historię idei, dzieje języka i elementy opowieści kryminalnej. Jej osią jest powstawanie Oxford English Dictionary, niezwykle rozległego słownika historycznego języka angielskiego, nad którym pracowano przez dziesięciolecia. Autor zestawia losy Jamesa Murraya, głównego redaktora przedsięwzięcia, z biografią Williama Chestera Minora, amerykańskiego lekarza i weterana wojny secesyjnej, przetrzymywanego w Broadmoor, zakładzie dla przestępców uznanych za niepoczytalnych. Minor, mimo ciężkiej choroby psychicznej, przesyłał do redakcji ogromną liczbę precyzyjnie opracowanych cytatów ilustrujących użycie słów. Winchester pokazuje więc, że słownik nie jest bezosobowym zbiorem definicji, lecz rezultatem pracy tysięcy czytelników, redaktorów i korespondentów. Celem książki jest odsłonięcie ludzkiego wymiaru wielkiego projektu naukowego, a zarazem opisanie granic, jakie w wiktoriańskim świecie wyznaczały klasa społeczna. Instytucje medyczne i rozumienie choroby psychicznej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Oxford English Dictionary jako pionierski projekt zbiorowego gromadzenia wiedzy, Winchester objaśnia, że Oxford English Dictionary nie miał być zwykłym wykazem poprawnych wyrazów. Jego ambicją było przedstawienie historii słów, ich znaczeń oraz rzeczywistych zastosowań w kolejnych epokach. Dlatego redakcja potrzebowała cytatów z książek, gazet, dokumentów i innych tekstów. Każdy cytat miał pokazywać słowo w konkretnym kontekście, a nie tylko potwierdzać jego istnienie. Ten sposób pracy wymagał masowej współpracy ochotników, którzy czytali teksty i przesyłali redaktorom kartki z hasłami, przykładami oraz źródłami. Książka dobrze pokazuje logistyczną skalę zadania w epoce przed komputerami, cyfrowymi bazami danych i łatwym wyszukiwaniem pełnego tekstu. Redaktorzy musieli porządkować fizyczne kartoteki, weryfikować daty, oceniać wiarygodność cytowań i decydować, które użycia najtrafniej pokazują rozwój znaczeń. W tym sensie słownik staje się modelem tworzenia wiedzy opartej na procedurze, cierpliwości i kontroli materiału. Autor podkreśla też paradoks tej pracy. Projekt miał uporządkować angielszczyznę, lecz jego metoda ujawniała, że język pozostaje żywy, zmienny i pełen wyjątków. Definicje nie są więc ostatecznymi wyrokami, ale próbą uchwycenia historii faktycznego użycia słów. Po drugie, James Murray i dyscyplina redakcyjna, stojąca za monumentalnym słownikiem, postać Jamesa Murraya pozwala Winchesterowi pokazać, jak wielki projekt naukowy zależy od codziennej, metodycznej pracy. Murray nie był wyłącznie symbolicznym kierownikiem OAD. Musiał wyznaczać zasady opracowania haseł, nadzorować korespondencję z ochotnikami, selekcjonować materiał i utrzymywać tempo prac mimo ogromu zadań. Jego biografia ma również znaczenie społeczne. Pochodził ze skromnych warunków, wcześniej zakończył formalną edukację, a wiedzę budował dzięki samokształceniu, nauce języków i konsekwentnemu uczestnictwu w życiu naukowym. Książka nie przedstawia tego jako prostego mitu o jednostkowym geniuszu. Ważniejsza jest zdolność Murraya do przekształcenia osobistej erudycji w trwały system współpracy. Redaktor musiał być zarazem filologiem, organizatorem i surowym kontrolerem jakości. Jego relacja z Minorem odsłania dodatkowo etos pracy oparty na wartości dowodów. Najpierw liczyła się użyteczność oraz dokładność nadsyłanych materiałów, dopiero później pojawiło się pytanie o niezwykłe okoliczności życia ich autora. Murray uosabia w książce instytucjonalną stronę wiedzy, czyli przekonanie, że wielkie osiągnięcia kultury powstają przez długotrwałą koordynację wielu drobnych, sprawdzalnych czynności. Po trzecie, William Chester Minor, twórczy wkład człowieka żyjącego z ciężką chorobą psychiczną. Najbardziej poruszającą warstwą książki jest historia Williama Chestera Minora. Był wykształconym lekarzem i weteranem wojny secesyjnej, lecz po doświadczeniach wojennych oraz narastających zaburzeniach psychicznych dopuścił się zabójstwa w Londynie. Został osadzony w Broadmoor, gdzie jego życie naznaczały urojenia, lęk i stopniowe pogarszanie się stanu zdrowia. Winchester opisuje jednak również jego wyjątkowe kompetencje czytelnicze i bibliograficzne. Minor potrafił wyszukiwać rzadkie przykłady użycia słów, skrupulatnie je przepisywać, wskazywać źródła i odpowiadać na specjalne prośby redakcji. Jego wkład nie był dekoracyjną ciekawostką, lecz realnym wsparciem dla słownika. Ten fakt wymaga ostrożnej interpretacji. Książka nie daje podstaw, by utożsamiać chorobę psychiczną z talentem, ani przedstawiać cierpienie jako warunek twórczości. Pokazuje raczej, że człowiek dotknięty ciężką chorobą może zachować określone umiejętności, potrzebę sensownej pracy i zdolność do uczestnictwa w przedsięwzięciu większym od własnej sytuacji. Współczesny czytelnik powinien też pamiętać, że tytułowe określenie szaleniec odzwierciedla język sensacyjnej narracji i dawne nazewnictwo, a nie precyzyjny opis medyczny. Największa wartość tej części leży w przywróceniu Minorowi złożoności, bez redukowania go ani do diagnozy, ani do jego niezwykłego wkładu leksykograficznego. Po czwarte, morderstwo, Broadmoor i wiktoriańskie granice między odpowiedzialnością a niepoczytalnością. Opowieść o Minorze rozszerza się w książce w analizę wiktoriańskich instytucji. Choć Winchester pozostaje przede wszystkim narratorem historii jednostkowych losów, Broadmoor było miejscem, w którym spotykały się porządek prawny, medycyna i społeczny lęk przed przemocą oraz zaburzeniami psychicznymi. Minor nie został potraktowany jak zwykły więzień, ale też nie odzyskał normalnego życia. Jego pobyt w zakładzie pokazuje niejednoznaczność ówczesnego pojęcia niepoczytalności. Państwo uznawało, że sprawca wymaga odosobnienia i opieki. Jednak warunki oraz język stosowany wobec pacjentów były silnie ukształtowane przez hierarchie społeczne i ograniczoną wiedzę psychiatryczną. Winchester nie tworzy systematycznej historii psychiatrii, ale dzięki biografii Minora uwidacznia, jak trudno oddzielić kwestie medyczne od prawnych i moralnych. Czy człowiek odpowiedzialny za tragiczny czyn może równocześnie wykonywać pracę o wysokiej wartości intelektualnej? Czy instytucja zamknięta wyczerpuje tożsamość osoby w niej przebywającej? Książka nie udziela łatwych odpowiedzi. Jej siła wynika z zestawienia brutalnych konsekwencji zabójstwa z późniejszą użyteczną pracą Minora. Dzięki temu czytelnik widzi zarówno potrzebę odpowiedzialności za krzywdę, jak i nieadekwatność prostych etykiet, które zamykają człowieka w jednej roli. Na koniec, przyjaźń Murraya i Minora oraz ludzki wymiar pracy nad wiedzą, relacja Jamesa Murraya i Williama Minora nadaje książce wymiar wykraczający poza historię słownika. Początkowo łączy ich przede wszystkim korespondencja zawodowa. Murray dostrzega, że anonimowy współpracownik przesyła materiał wyjątkowo obfity i dobrze opracowany.
Zycz czasem odkrycie, iż ów ceniony wolontariusz pracuje z Broadmoor, zmienia perspektywę, lecz nie unieważnia jego wkładu.
Ich spotkania i rozwijająca się znajomość są dla Winchestera dowodem, że wspólnota intelektualna może powstać mimo ogromnej różnicy położenia życiowego. Murray funkcjonuje w centrum projektu naukowego. Minor jest pacjentem zamkniętej instytucji, a mimo to mogą rozmawiać jako ludzie połączeni zainteresowaniem językiem i literaturą. Nie należy jednak idealizować tej więzi. Nie mogła ona usunąć choroby Minora, naprawić skutków zabójstwa, ani zlikwidować nierówności między nimi.
Jej znaczenie jest bardziej konkretne.
Uznanie rzetelnej pracy dawało Minorowi możliwość uczestniczenia w uporządkowanym świecie zadań i odpowiedzi, a Murrayowi przypominało, że za tysiącami fiszek stoją realne osoby. Winchester przeciwstawia w ten sposób stereotypowi samotnego uczonego obraz wiedzy jako relacji.
Słownik powstał dzięki procedurom, ale procedury działały, ponieważ ludzie odpowiadali sobie, ufali źródłom, poprawiali błędy i podtrzymywali współpracę przez wiele lat.
Podsumowując, Profesor i Szaleniec warto polecić przede wszystkim czytelnikom zainteresowanym historią języka, dziejami książki, biografiami oraz literaturą faktu,
która łączy szerokie tło historyczne z pojedynczymi ludzkimi losami.
Zainteresuje także osoby, które zwykle omijają temat leksykografii, ponieważ Winchester nie opisuje OID jak suchego przedsięwzięcia filologicznego. Pokazuje, dlaczego cytaty, kartoteki i redakcja haseł były ważne, a zarazem wiąże je z pytaniami o odpowiedzialność, chorobę psychiczną, pracę i społeczne uznanie.
Intelektualną korzyścią z lektury jest lepsze rozumienie, że słowniki nie są neutralnymi, gotowymi przedmiotami.
Powstają w wyniku selekcji źródeł, sporów o znaczenie i ogromnego wysiłku organizacyjnego. Książka pomaga też ostrożniej myśleć o relacji między zaburzeniem psychicznym, zdolnościami i godnością osoby, unikając zarówno stygmatyzacji, jak i romantyzowania cierpienia.
Na tle innych popularnych książek o historii języka wyróżnia ją silna konstrukcja biograficzna. Historia OID nie jest tu jedynie tłem dla ciekawostek etymologicznych, lecz mechanizmem, który wiąże losy Murraya i Minora.
Z kolei w porównaniu z klasycznym reportażem kryminalnym książka oferuje więcej niż rekonstrukcję zbrodni, bo bada jej długie, instytucjonalne i osobiste następstwa.
Trzeba liczyć się z tym, że autor miejscami rozwija dygresję i korzysta z dramatycznego tonu.
Mimo to pozostaje to rzetelnie osadzona, przystępna opowieść o tym, jak wielkie dzieło kultury może powstać z pracy ludzi o skrajnie różnych życiorysach. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Simon Winchester, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.